W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jaki wpływ na Twoje zdrowie może mieć kurkuma. Opowiem także, jak ją stosować oraz o tym, czy może mieć skutki uboczne. A więc rozpoczynajmy. Kurkuma zawiera w sobie kurkuminę. To właśnie dzięki temu składnikowi roślina ta wykazuje prozdrowotne właściwości. Ale prócz kurkuminy, w niektórych przypadkach, i wytłumaczę to Państwu później, do głosu mogą dochodzić inne związki zawarte w kurkumie, takie na przykład jak cyklokurkumina. O bardzo ważnych dla naszego zdrowia właściwościach, czyli o właściwościach detoksykacyjnych, substancji rakotwórczych i o bezpośrednim wpływie antynowotworowym. Ale o tym później, bo ten najważniejszy punkt omówię na końcu tego odcinka. Komu zatem w pierwszej kolejności może pomóc właśnie kurkuma i kurkumina w niej zawarta? Zanim Państwu o tym powiem, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych formach wspomagania naszego zdrowia, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Ponieważ jest właśnie wiosna i rozpoczynają się wszelkiego rodzaju alergie, rozpocznę od alergików. W 2016 roku opublikowano wyniki badania, w którym dowiedziono, że podawanie kurkumy w ilości 500 mg, ale raz dziennie, przynajmniej przez 2 miesiące, w znaczący sposób zmniejsza objawy kataru siennego. Prócz tego zmniejsza wszystkie objawy drugorzędowe, towarzyszące oczywiście tej przypadłości. Mowa tutaj o swędzeniu, przekrwieniu nosa, zaburzeniu oddychania właśnie przez nos, o katarze czy od nadmiernej ilości wydzieliny z nosa. W tym badaniu naukowym możemy przeczytać: wpływ kurkuminy na objawy ze strony nosa i przepływ powietrza u pacjentów z całorocznym alergicznym nieżytem nosa. Natomiast we wnioskach przeczytać możemy: to badanie pilotażowe dostarcza pierwszych dowodów na zdolność kurkuminy do poprawy przepływu powietrza przez nos i modulowania odpowiedzi immunologicznej u pacjentów z całorocznym alergicznym nieżytem nosa. Kurkuma może pomagać nam także w trawieniu tłuszczów. To wszystko dzięki temu, że kurkuma czy kurkumina zawarta w kurkumie poprawia uwalnianie żółci z pęcherzyka żółciowego. To badanie przeprowadzono w 1999 roku i odnośnik do tego badania także umieszczę w opisie tego filmu. Pamiętajmy także o tym, że jeśli ktokolwiek z Państwa leczy chorobę wrzodową żołądka poprzez przyjmowanie klasycznych leków zobojętniających treść soku żołądkowego, to w tym wypadku w trakcie przyjmowania tych właśnie leków także może być pomocna właśnie kurkuma. Natomiast stosowanie samej kurkumy bez leków tradycyjnych niestety nie było zbyt skutecznym rozwiązaniem na wrzody żołądka czy dwunastnicy. Tym samym ja nie określam swojego stanowiska w stosunku do leków zobojętniających sok żołądkowy, bo sok żołądkowy jest nam potrzebny do właściwego trawienia i zobojętnianie go w celu leczenia choroby wrzodowej kosztem właściwego trawienia, czyli kosztem zdrowia dosłownie całego naszego organizmu, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie jest idealną ścieżką postępowania, ale jestem świadomy także tego, że wiele osób takie leki stosuje, więc zaznaczam tutaj, opierając się na badaniu naukowym, że dodanie kurkuminy do takich leków faktycznie może poprawić ich skuteczność. Dalej, nad kurkuminą powinny na pewno się pochylić osoby chore na cukrzycę, ponieważ kurkuma jest naprawdę bardzo silnym antyoksydantem, czyli przeciwutleniaczem. Natomiast w przypadku cukrzycy dochodzi do zwiększonego wydzielania właśnie wolnych rodników, które właśnie może kurkuma wychwytywać. Tym samym może zmniejszać objawy toczącej się już cukrzycy. Jest to o tyle ważne, że w przypadku cukrzycy dochodzi na przykład do retinopatii, czyli uszkodzenia naszego wzroku właśnie w wyniku tego stresu oksydacyjnego. A powtórzę raz jeszcze, kurkuma może stres oksydacyjny zmniejszać. Prócz tego wykazano, że kurkuma poprawia czynność naszego układu naczyniowego właśnie w przebiegu cukrzycy, czyli my zmniejszamy ryzyko w tym wypadku powstania na przykład miażdżycy. Dalej. Myślę, że powinniśmy także powiedzieć o chorobie, która nazywa się reumatoidalne zapalenie stawów. Otóż Myślę, że większość osób wie, że reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą autoimmunologiczną i jak sama nazwa wskazuje, dotyczy naszych stawów. W trakcie zaostrzenia tej choroby chorzy czują silny ból stawów i wtedy często sięgają po leki przeciwbólowe. W trakcie wyciszenia natomiast tej choroby biorą często leki osłabiające układ immunologiczny. Ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę na to, że w 2012 roku przeprowadzono pilotażowe badanie z randomizacją, co jest ważne, w którym podawano 500 mg kurkumy i 50 mg diklofenaku sodowego, czyli leku standardowo stosowanego w przebiegu wielu chorób, którym towarzyszą właśnie odczucia bólowe. Ale żebym był tutaj dobrze zrozumiany, jednej grupie osób podawano kurkumę, a drugiej podawano diklofenak. Nie chodzi o to, że te dwie substancje podawano razem, jak w przypadku choroby wrzodowej. Tutaj nastąpiło ogromne zaskoczenie. Grupa osób, która jako środek przeciwbólowy otrzymywała kurkumę, miała znacznie lepsze wskaźniki DAS, a wskaźnik DAS określa nam natężenie reumatoidalnego zapalenia stawów, więc właśnie u tych osób, które przyjmowały kurkumę, a nie standardowe leki, czyli diklofenak, to osoby te znacznie lepiej reagowały właśnie na tę naturalną substancję. Trzeba także wspomnieć, że poziom obniżenia bólu był lepszy niż standardowego leku. W podsumowaniu tego badania napisano także, że naukowcy uważają, że kurkumina ma wyższość nad diklofenakiem ze względu na to, że jest bezpieczna w stosowaniu i ma brak ingerencji w określone cykle komórkowe, które długofalowo mogą powodować objawy uboczne, tak jak to jest w przypadku niektórych syntetycznych leków. Kolejna, bardzo ważna zależność kurkuminy zawartej w kurkumie to zdolność do poprawy przebiegu stłuszczenia naszej wątroby. Pamiętajmy, w wątrobie każdego dnia toczy się wiele biochemicznych procesów. Między innymi wątroba zatrzymuje toksyny środowiskowe i wydala je na zewnątrz naszego ciała. Stłuszczenie wątroby natomiast proces ten osłabia. Zatem bez wątpienia walka ze stłuszczeniem wątroby będzie poprawiała zdrowie całego naszego organizmu. I tutaj właśnie pomocna może okazać się kurkuma. Jak ustalono w badaniu naukowym z 2016 roku, 500 mg kurkumy, co odpowiada 70 mg kurkuminy, po 8 tygodniach faktycznie może poprawić przebieg stłuszczenia naszej wątroby. Dalej, kurkuma będzie na pewno korzystna dla osób, które przyjmują leki przeciwdepresyjne. Suplementacja kurkumy łącznie z lekami antydepresyjnymi już po 6 tygodniach poprawia właśnie wyniki leczenia właśnie depresji. W antydepresyjnym oddziaływaniu kurkumy upatruje się wpływ kurkumy na obniżanie poziomu kortyzolu i zwiększenie aktywności glutaminianu w naszym mózgu. To między innymi właśnie dlatego kurkuma poprawia objawy depresji. Co ciekawe, dotarłem także do badania, w którym dowodzi się, że kurkuma może mieć potencjalny pozytywny wpływ na przebieg zaburzeń lękowych, ponieważ jak się okazuje, kurkuma zwiększa poziom kwasu dokozaheksaenowego, czyli kwasu z grupy kwasów tłuszczowych omega-3 w naszym mózgu. To właśnie wywiera efekt właśnie przeciwlękowy. No i z działań zdrowotnych trzeba jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, że kurkuma zmniejsza szkodliwość metali ciężkich na nasz materiał genetyczny, czyli na nasze DNA. Tym samym właśnie w tej zależności upatruje się, że kurkuma może zmniejszać ryzyko wystąpienia niektórych chorób nowotworowych. I tutaj właśnie postuluje się, że to cyklokurkumina, o której mówiłem na samym początku, wykazuje to prozdrowotne działanie. To jest dość istotna informacja dla wszystkich palaczy papierosów. Palacze papierosów wiele metali ciężkich pochłaniają właśnie wraz z dymem papierosów. A dlaczego jest to ważne? Bo jak się okazuje, kurkuma zmniejsza ryzyko powstania właśnie raka płuc, a palenie papierosów to ryzyko zwiększa. Powiedzmy sobie jeszcze coś o dawkach. Otóż w większości badań naukowych 500 mg kurkumy to był złoty standard, czyli jest to najczęściej używana, a co za tym idzie, najbardziej polecana dawka kurkumy stosowana dziennie, chociaż z dostępnych danych naukowych możemy wyczytać także, że przyjmowanie kurkumy można zwiększyć nawet do 2000 mg, ale z mojego punktu widzenia i z mojej analizy badań naukowych nie jest to raczej dawka do regularnego stosowania, raczej do krótszych okresów, na przykład do 4 tygodni. W przeciwwskazaniach natomiast do stosowania kurkumy należy wymienić osoby, które mają problemy z poziomem żelaza, ponieważ kurkuma może zakłócać nam w pewnym sensie wchłanianie żelaza, ale właśnie w takich wysokich dawkach typu 2000, dlatego mówiłem o dawce 500 mg, ponieważ jest ona najbardziej racjonalna. Kurkuma także spowalnia krzepnięcie krwi, zatem wszelkie osoby, które mają problemy z samoistnym krwawieniem, także powinny być ostrożne w trakcie stosowania kurkumy. Na kurkumę powinny uważać także osoby, które mają tendencję do tworzenia się kamieni nerkowych, ponieważ kurkuma może nasilać właśnie ich tworzenie się. No i na końcu rzecz najważniejsza. Biodostępność, a tym samym działanie kurkuminy, zwiększa piperyna, która zawarta jest w pieprzu, aż o 2000%. Zatem jeśli tworzysz potrawę wraz z kurkumą, dodaj do niej odrobinę pieprzu. Jeśli natomiast kupujesz suplement z kurkumą, szukaj, by zawierała w sobie także piperynę. Co ciekawe, biodostępność kurkuminy nie w mniejszym stopniu niż piperyna zapewnić może nam lecytyna, która występuje na przykład w ziarnach słonecznika. Lecytyna jest znanym emulgatorem, czyli łączy nam fazę tłuszczową z fazą wodną. A ponieważ przenikanie z fazy wodnej do fazy tłuszczowej jest problemem kurkumy, lecytyna ten problem znacznie poprawia. A ja już żegnam się dzisiaj z Państwem, życząc miłego dnia, zapraszam jak zawsze na kolejny odcinek. Do usłyszenia.